Nie wyobrażam sobie, żeby nas zabrakło. Uważam, że jest to naszym obowiązkiem, żeby być tutaj dzisiaj.
Oboje straceni w 1946 roku we wspólnej egzekucji w pobliskim gdańskim więzieniu przy ulicy Kurkowej.
No dzisiaj jest deficyt ludzi, którzy potrafią zachować się jak trzeba i widzimy to wśród polityków, którzy tak chętnie i tak często zmieniają barwy.
Dzisiaj spoczywają w grobach, które przez wiele lat były symboliczne na tym cmentarzu, a dzisiaj tam są ich szczątki doczesne.
Inka była jedyną kobietą straconą wśród 83 osób w ogóle w gdańskim więzieniu. Do tego
Młodą kobietą.
Tak młodą i poza tym przez rozstrzelanie.
Środa 28 sierpnia 1946 roku, gdy Danka Siedzikówna Inka, łączniczka AK, weszła do pawilonu egzekucyjnego gdańskiego więzienia przy Kurkowej, był piękny letni poranek. Za 6 dni Inka miała skończyć 18 lat.
Waldemar Kowalski, major służby więziennej w stanie spoczynku, były zastępca dyrektora aresztu śledczego w Gdańsku, obecnie pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Widział pan te kości, widział pan te czaszki, widział pan te szkielety?
Widziałem. Widziałem je. No, oczywiście jak tylko odsłonięte były te półtrumny i dwie obok siebie, no to od razu zresztą mi się takie sugestie pojawiły i nie tylko pewnie mi, że może właśnie w nich są te dwie osoby.
Narada co do kary śmierci Inki trwała 30 minut. 30 minut, żeby zdecydować o czyimś życiu, o życiu dziewczyny, która nie ma lat 18, to nawet w ówczesnym prawie było przestępstwo. Ona nie powinna była być w tym trybie sądzona.
Są dwie relacje mówiące o tym, jak przebiegała egzekucja. Jedną z nich złożył Alojzy Nowicki, ówczesny zastępca naczelnika. Drugą, nieżyjący już ksiądz Marian Prusak. Te relacje są zbieżne co do przebiegu. Nie ma tam wielkich różnic, tak bym powiedział, a wręcz nawet się uzupełniają. No wiemy, że był to pluton nietypowy, bo złożony z większej ilości osób niż tradycyjnie z dwóch, trzech osób. Tutaj mieliśmy do czynienia z 10 osobami. I w oparciu o te relacje, no oczywiście wiemy też o tym okrzyku, niech żyje Polska, no tu jeszcze dodatkowo jedna z tych osób przeze mnie wspomnianych mówi, że Inka przed dobiciem krzyknęła, niech żyje Łupaszko. Te relacje są, wiemy jak ta egzekucja przebiegała i wiemy, że no Inka była dobita. Zagończyk prawdopodobnie, no tak tutaj jest pewna rozbieżność akurat. Zagończyk najprawdopodobniej był ciężko ranny, ale nie wykluczono, że też na wszelki wypadek dobity, bo takie rzeczy stosowano. A Inka była ranna, ale żyła po salwie plutonu i była dobijana żywa jeszcze.
Profesor Piotr Niewiński, Uniwersytet Gdański.
My idziemy teraz ulicą Wróblewskiego. Tutaj, w tym domu, dokładnie pod numerem 7, Inka się ukrywała.
Tak jest, w lipcu 1946 roku, tuż przed swoim powrotem do oddziału partyzanckiego, kiedy miała wrócić z lekarstwami i z rozkazami z powrotem do majora Łupaszki, w tym oto domu na pierwszym piętrze u sióstr mikołajskich spędziła swoją ostatnią noc. Tam nad ranem została aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Ona wcześniej przebywała w innych punktach kontaktowych Okręgu Wileńskiego, zbierała przede wszystkim lekarstwa, odwiedzała swoje siostry, które znajdowały się w domu dziecka. Natomiast tutaj był lokal, którego wcześniej nie znała, ale który miał być lokalem bezpiecznym. To tutaj był ten punkt, w którym wydawało się, że będzie bezpieczna, nie zostanie aresztowana. W niektórych innych lokalach już byli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, starała się to uniknąć, natomiast tutaj sądziła, że będzie bezpieczna, to po pierwsze. A po drugie, paradoksalnie w miarę blisko miała do dworca Gdańsk-Rzeszów, gdzie miała wsiąść pociąg i następnego dnia pojechać na stację Lipowa-Tucholska, żeby wysiąść i dotrzeć do oddziału.
No tak, bo ona tutaj przyjechała po kontakty, przyjechała tutaj po uzupełnienie swojej torby z lekami, przyjechała tutaj w konkretnym celu, prawda?
Tak, ona miała z sobą listę lekarstw, które miała z sobą zabrać. Miała też odebrać rozkazy od komendanta okręgu oraz mapy niezbędne oddziałowi do poruszania się w terenie, mapy sztabowe, które były dla nich przygotowane. To wszystko miała z sobą. To wszystko było już u niej w torbie, była przygotowana do powrotu i właśnie tutaj tą swoją ostatnią noc spędziła, tutaj została aresztowana. Położyły się spać, chwilę potem funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, widząc, że jest ciemno, że jest cisza, że mogą je zaskoczyć, uderzyli w drzwi, wkroczyli do środka. wszystkich aresztowali.
Bo dom był na pewno wcześniej obserwowany?
Tak, dom był wcześniej obserwowany. Tutaj stali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa po drugiej stronie w ogródku. Prawdopodobnie możliwe, że nawet pod tamtym starym drzewem, bo już jest tak dość stare, któryś z funkcjonariuszy się krył, dał znak do rozpoczęcia akcji. Inka nie była doświadczona w konspiracji. Ona nie miała aż takiej wiedzy, żeby zorientować się, że dom jest otoczony. Siostry mikołajewskie podejrzewam również nie. Gdyby był tutaj zagończyk, no byłaby większa szansa uniknięcia tego.
Ona była sanitariuszką, to nie była konspiratorka. Ona nie pracowała w dywersji, prawda?
Tak, nie pracowała w dywersji, chociaż była oczywiście w konspiracji od 1943 roku, ale tak jak mówię, no nie była to doświadczona konspiratorka. Zresztą, mówiąc delikatnie, sądzę, że to też i psychicznie, w momencie, kiedy już mam wracać, kiedy już mi się wszystko udało, no to jestem w bezpiecznym domu, no to nie szukam samego niebezpieczeństwa.
Nie kontrolujemy się już tak bardzo.
Tak, tak, już jest zupełnie inaczej.
I od razu trafiła na Kurkową?
Stąd została zawieziona bezpośrednio na Kurkową, gdzie przeprowadzono rewizję osobistą i od razu została poddana przesłuchaniu. Na samym początku. Od samego początku była przesłuchiwana przez kilka kolejnych dni. Najpierw prawdopodobnie w sposób, że tak powiem, perswazyjny. Z czasem coraz bardziej ostro doszło nawet do tortur. Dzisiaj wiemy z dokumentacji medycznej, że miała rany, które trzeba było strzyć. Ona przez pierwsze tydzień w ogóle się nie przyznawała do własnego nazwiska, natomiast kiedy w końcu udowodniono jej, jak naprawdę się nazywa, to praktycznie zakończono śledztwo. W tym momencie przekazano sprawę do prokuratora i błyskawicznie dziewczyna została przekazana do sądu, gdzie skazano ją na dwukrotną karę śmierci.
Bardzo szybki tryb to był, prawda?
Wyjątkowo szybki tryb, niezgodny z jakikolwiek ówcześnie panującym prawem. Jest to nazywane dzisiaj zbrodnią sądową. Już nie mówiąc, że skazywano dziewczynę jako osobę pełnoletnią, a miała wtedy lat 17, jeszcze nie skończyła 18 roku życia. Była nieletnia. W związku z tym jest to podwójna zbrodnia sądowa.
A co z siostrami mikołajewskimi? Jaki był ich los?
Siostry mikołajewskie zostały również aresztowane, były również przesłuchiwane, bite w czasie śledztwa. Na mocy amnestii nie zostały poddane wyrokowi Wojskowego Sądu Rejonowego. Na mocy tak zwanej amnestii, którą władze komunistyczne przeprowadziły po wyborach lutym 1947 roku, wyszły z więzienia, ale zostały ponownie aresztowane w roku 1948 i skazane na kilka lat więzienia. Między innymi siedziały w dość ciężkim więzieniu w Fordonie Bydgoskim.
Ja jestem Hanna Pawełek i jestem siostrą cioteczną Danusi Inki.
Kiedy się Państwo zetknęliście z tą tragiczną historią? Bo wiadomo, że czasy były różne. To kiedy do Pani zaczęło docierać to, kim była Pani siostra cioteczna?
Jeszcze chyba byłam dzieckiem, jak już była mowa o tym, kiedy właśnie siostra Danusi Biesia zaczynała jakby pierwsze rozmowy, próbowała dojść, gdzie to ciało może być, co się stało i tak dalej. A potem już w miarę rozwoju wypadków coraz bardziej. No a teraz my jako ta rodzina pozostała, niedużo nas jest, przejęliśmy pałeczkę.
Długo nie można było mówić o żołnierzach wyklętych.
Tak, tak, to się wszystko zgadza. W domu też taki trochę to był temat na początku tabu, potem coraz więcej się już zaczynało o tym mówić.
Maciej Pawełek, no zdjęcia są, mamy akt własności, który powinna również Danusia Siedzikówna w nim uczestniczyć, gdyby został zrealizowany testament. No niestety po wejściu Armii Czerwonej trzeba było rodzinie 48 godzin na to, żeby się wyprowadzić dalej.
Mamy do czynienia ze zwłokami Inki i Zagończyka, a więc jest to bardzo ważna informacja, bo no dwie osoby, bardzo ważne symbole, ikony oporu zostały znalezione. No możemy przypuszczać, że w pobliżu jest jeszcze jedna ofiara systemu politycznego.
Od czasu, kiedy się dowiedziałam, to cały czas, ja nie wiem, jak się identyfikuję z tą postacią. A im więcej się dowiaduję, tym bardziej jest mi bliska. Ona jest mi tak bliska, jakby była po prostu z mojej rodziny. I myślałam sobie, przyjdę dzisiaj, bo pewno jutro nie dam rady. Ale jak przyszłam dzisiaj, to powiedziałam, nie, muszę dać radę ją odprowadzić.
Pani też była na cmentarzu garnizonowym, kiedy prowadzone były te prace?
Nie, tylko oglądałam w telewizji. Moment, kiedy próbowano znaleźć, potem kiedy szwagrzyk znalazł, a później kiedy powiedział znaleźliśmy ikonę polską Joannę d'Arc. to wtedy właśnie, wiedziałam, że się coś dzieje w ogóle, że jej szukają i że chyba wiedzą, gdzie jest.